To będzie opowieść o złotych czasach, o jednym z najważniejszych okresów w dziejach kinematografii i być może o najważniejszym okresie dla muzyki filmowej. Filmy, które wtedy powstały, świetnie znamy do dzisiaj, a muzyka miała ogromny wpływ na to, co się wydarzało w Hollywood w kolejnych dekadach i na to, co się dzieje cały czas. Dlaczego ten złoty okres jest właśnie okresem złotym? Zaraz wam wszystko opowiem i naprawdę żałuję, że bardzo rzadko publicznie śpiewam i trochę się wstydzę, bo pełno tutaj melodii do zanucenia od Przeminęło z wiatrem, przez Casablancę, filmy Disneya. Ach, to jest podcast o muzyce filmowej Score and the City. Mamy 130 lat kina w tym roku, 2025. Kino właśnie obchodzi takie urodziny i z tej okazji opowiadam wam o historii muzyki w filmie. Oto część druga. Pierwsze, co przychodzi do głowy w związku ze złotym czasem i z tą nazwą, no to złoto to oczywiście pieniądze, ale też ogromny sukces. I tak, mówimy o okresie, który rozpina się mniej więcej na czas od lat 30. do końca, czy drugiej połowy lat 50. I to jest czas, kiedy powstaje w Ameryce rocznie nawet 500 000 filmów, a tygodniowo do kin chodzi 90 milionów widzów, to jest 65% całego społeczeństwa. Kształtują się wtedy, i to jest też bardzo ważne dla muzyki, najpopularniejsze gatunki filmowe, westerny, musicale, filmy noir, komedie. Amerykańskie kino rozkwita, ale też pracuje pod czujnym okiem cenzury, która mówi, że tu tego nie będzie, tu to jest gorszące, wulgarne i tak dalej. Za takie sceny, które nie mogą się pojawić na ekranie, uważano zbyt dużą namiętność na przykład, albo bohaterów spożywających alkohol, albo wszelkie takie sceny związane z religijnością, a nawet sceny porodów. Przez 3 dekady, od lat 20. do 50. działa w Stanach Zjednoczonych system studyjny. Bardzo ważna rzecz kolejna dla tego całego okresu i dla systemu funkcjonowania również muzyków w całej tej układance. A chodziło o to, że była to sieć wzajemnych zależności. Największą rolę odgrywały wielkie wytwórnie, właściwie potężne fabryki, studia, które posiadały własne zaplecze produkcyjne, ale miały też zakontraktowanych aktorów, scenarzystów, muzyków, wszystkich innych filmowców różnych dziedzin. Możecie sobie wyobrazić teraz tę zależność, a właściwie no, trochę służbę. Producent był tą najważniejszą osobą decydującą również o tym, co muzycznie w filmie się pojawi. Do tego stopnia, że to właściwie był pełen etat. W związku z czym, kiedy kompozytor, ale także aktor, chciał opuścić wytwórnię i pójść do innej wytwórni, na jeden film, dwa, na jakiś czas, trzeba było takiego artystę, artystkę wypożyczyć z jednej wytwórni do drugiej, co wiązało się z ogromnymi kosztami. Będę o tym jeszcze mówić, o tej zależności od producentów i od tych wytwórni w kontekście nagród, ale to za chwilę. To niech będzie taki mały wstęp. A teraz prasóweczka. W czerwcowym wydaniu miesięcznika Kino miałam zaszczyt napisać taki tekst, który zbiera różne wątki z całej historii muzyki w filmie. Trochę opowiadam o zawiłościach, o terminologii, o tożsamości w ogóle tego gatunku, nie gatunku. Staram się odpowiedzieć na pytanie, czym, kim muzyka filmowa w świecie kina jest. Przyznam, że mnie samej opracowanie tego materiału trochę pomogło pewne rzeczy uporządkować. Jeśli więc zajmujecie się muzyką, bo uczycie muzyki, albo uprawiacie muzykę, albo marzy się wam muzyka, albo po prostu chcecie, bo ten temat wydaje się interesujący, to Kino jest cały czas do kupienia w wydaniu papierowym albo elektronicznym i bardzo ten numer polecam, bo jest w nim dużo muzyki. Muzyka to jest temat przewodni tego czerwcowego kina. I chciałabym w tym odcinku teraz pójść z wami śladem tej historii przedstawionej w tekście od lat 30., bo oczywiście co było wcześniej, no to już wiecie. Przełomem dla muzyki w filmie jest ta era, o której dzisiaj mówimy, czyli złota era przemysłu filmowego. Kompozytorzy stają się bardziej potrzebni, chociaż rzadko nazywa się ich współtwórcami dzieła filmowego. Warsztat, ich pomysły, to co wnoszą, talenty, to jest wytwórniom niezbędne, bo kręci się też bardzo dużo. Powstaje też taki nowy model muzyki, właściwie po raz pierwszy ta muzyka zyskuje ramy. I tutaj odnoszę się do książki Poetyka muzyki filmowej Wojciecha Kilara. To jest jedyna współczesna polska książka, która zbiera i porządkuje wiedzę o teorii muzyki w filmie. Napisała ją Maria Wilczyk-Krupa. Wielokrotnie w tym podcaście tę książkę polecałam. I Marysia wylicza kilka cech tego nowego modelu, a są to obsada orkiestry symfonicznej, czyli takie szerokie, bardzo bogate granie. Fanfara na otwarcie. To brzmi znajomo. Harmonia neoromantyczna i ekspresjonistyczna. Bogata kolorystyka. Motywy przewodnie. Tu się zatrzymam na moment, bo to jest coś, co wchodzi wtedy do kina ze świata opery, z dzieł scenicznych Ryszarda Wagnera, któremu też się marzył taki świat sztuk połączonych, a motywy bardzo pomagały mu usystematyzować pewne rzeczy w muzycznej narracji. To znaczy motywy, czyli takie krótkie frazy muzyczne, to najkrótsze. Maria Wilczyk-Krupa świetnie to wyjaśnia, mówiąc o tym, że jeśli temat jest zdaniem, to motyw jest słowem w tym zdaniu. Taki motyw to będzie na przykład ten taki najmniejszy kawałek filmu Szczęki, słynne dwie nuty z muzyki, które kojarzymy i one dwie już nam wystarczą, żebyśmy pomyśleli o rekinach i o morskiej otchłani. Zatem motywy wzięte z opery do kina, również w kinie przywołujące na ekranie, ale też przywołujące w umysłach widzów jakiś obraz albo jakiegoś bohatera, bohaterkę, jakieś miejsce wyłącznie za sprawą muzyki. Częste cytaty. Nowy model zyskuje nazwę Classical Hollywood Score, czyli klasyczna partytura filmowa. No i w obliczu kształtujących się właśnie nowych gatunków filmowych i popytu na wyrazistą muzykę, to jest rewolucja i ewolucja w jednym. Ta złota era Hollywood oczywiście ma długą listę mistrzów, kompozytorów zasłużonych, kompozytorów, o których dzisiaj powiemy, że stali zaraz na początku muzyki w filmie, kiedy ta naprawdę rodziła się w latach 30. No i poniekąd wymyślili ją. Alfred Newman, Dmitri Tiomkin, Miklós Rozsa, Bernard Herrmann, Erich Wolfgang, Korngold. W tej grupie mamy też disneyowskich wspaniałych kompozytorów, na przykład Lee Harlina czy Franka Churchilla. Wielu z tych muzyków przyjechało z Europy do Hollywood. To, co ich wyróżniało, to sprawność i wszechstronność. Większość z nich, jeśli nie wszyscy, była obdarzona jakąś absolutnie ponadprzeciętną inwencją melodyczną, czyli talentem do komponowania pięknych, zapamiętywanych, wyrazistych melodii. Mieli klasyczne wykształcenie, ale byli też otwarci na to, co w sztuce nowe i jeszcze nieznane. Dyrygowali, komponowali, orkiestrowali, umiejętności wykonawcze. To wszystko to był dla nich chleb powszedni. Nikomu nie przyszłoby do głowy, aby nie robić tego jednocześnie, chociaż zdarzały się też bardziej pomysłowe metody pracy. W amerykańskim kinie złotej ery mamy liczne polskie ślady, są piękne. Z Disneyem pracował chociażby brytyjski dyrygent polskiego pochodzenia Leopold Stokowski. Być może słyszeliście właśnie jego nazwisko w kontekście pierwszego polskiego Oscara. To nie do końca jest tak, bo Stokowski podobno nawet po polsku nie mówił, ale Fantazja z jego udziałem to jest film disneyowski mocno zapamiętany na lata. Także z powodów muzycznych, a może przede wszystkim z powodów muzycznych, bo to jest film zrobiony do muzyki. Nieodwrotnie w Fantazji pojawiają się dzieła klasyczne, dzieła klasycznych kompozytorów. No a Stokowski dostał Oscara za, jak tutaj ładnie napisano, innowacyjne rozwiązania muzyczne w tej bazującej na dziełach klasycznych produkcji. W tym gronie polskich twórców są także laureat Oscara za muzykę do Lili, rok 53, Bronisław Kaper, człowiek trzymający Polonię w jednym kawałku w Stanach, ale też pomagający przybywającym do Hollywood polskim artystom. Urodzony na terenach dzisiejszej Polski Franz Waxman. Ta biografia, jego przeżyć jest w Polsce właściwie w ogóle nieopisana. Więcej wiemy o historii Wiktora Younga, wychowanego i wykształconego w Polsce, laureata Oscara za muzykę do filmów 80 dni dookoła świata, ale także twórcę chyba najpiękniejszych standardów, byśmy dzisiaj powiedzieli, melodii, piosenek filmowych, które stały się standardami jazzowymi, stały się takim kanonem, no podstawą właściwie światowej, amerykańskiej piosenki. When I Fall in Love to jest chociażby piosenka filmowa Wiktora Younga, o którym pamiętajmy, że stoi za nim polska historia. Ale najważniejszym kompozytorem złotej ery Hollywood bezsprzecznie jest Max Steiner, ojciec muzyki filmowej. Tak o nim mówiono, dodawałam tutaj często w tym podcaście, że to prawdopodobnie po nim Steven Spielberg nazwał syna Max, bo tak ważna była to dla niego postać, ale też w ogóle muzyka w filmie dla Spielberga była tak istotna. Kluczowe dla okresu działalności tych wszystkich złotych kompozytorów było zakorzenienie ich muzyki filmowej w późnoromantycznej muzyce symfonicznej. Bo ta właśnie była dokładnie tak samo jak kino, wizualna, miała rozmach, miała programy, miała pewne idee, no i świetnie opowiadała historię. Jeszcze dzisiaj dopisałabym tutaj, co właściwie pierwsze przychodzi na myśl i za co często muzyka filmowa jest krytykowana. Emocjonalność. Niekiedy nadmierna, czasem, przyznaję, tandetna w kinie, ale w wielu miejscach emocje zawarte w muzyce to po prostu najlepsze, najbardziej czytelne i jednocześnie subtelne i wyraziste, co można w filmie z muzyką, czy w ogóle z samą opowieścią zrobić. I tutaj przychodzi nam do głowy taki austriacki kompozytor Gustav Mahler, którego muzykę w kinie z pewnością słyszeliście, choć właśnie nie wiem, czy wiecie, że to był człowiek, który nie był kompozytorem muzyki filmowej, a jednak jego muzyka w historii kina odnalazła się wielokrotnie z wspaniałymi rezultatami. I aby opowiedzieć o Mahlerze, znowu sięgam do czerwcowego numeru kina, rok 2025. Kino opowiada o muzyce filmowej. Trochę wolniej, czy nam się uda? Kajetan Prochyra pisze o Mahlerze. Co łączy śmierć w Wenecji, rok 71, Tar, 2022, Podejrzaną, 2022, serial Planeta Singli, 8 historii, reklamę perfum Gucci z Jaredem Leto, rozbrzmiewa w nich Adagietto z piątej symfonii Gustava Mahlera. To jest jeden z najpopularniejszych filmowych i jednocześnie niefilmowych utworów w dziejach kina. Adagietto jest częścią piątej symfonii Gustava Mahlera. Cała symfonia oczywiście wymaga dużej obsady, ale ta część to tylko smyczki i harfa, cała reszta milczy. Autor tego tekstu wspaniale tutaj zarysowuje historię Adagietta. Adagietta, które było takim listem miłosnym do ukochanej Mahlera, Almy. Listem miłosnym, który w efekcie zdobywa, dzięki któremu zdobywa jej serce, więc piękna historia. No i jak to się stało, że nagle tą muzyką zachwycili się filmowcy? Być może to Leonard Bernstein wprowadził Viscontiego w muzyczny świat Mahlera podczas wspólnej pracy w Operze Wiedeńskiej w 1966 roku. Czytamy w kinie. I tak jak Leonard Bernstein odkrył na nowo Mahlera dla świata muzyki, tak Luchino Visconti zrobił to w świecie kina, czyniąc Adagietto jednym z bohaterów Śmierci w Wenecji. Utwór pojawia się w filmie kilka razy na samym początku, kiedy to właśnie i u Viscontiego, tym bohaterem jest kompozytor ucharakteryzowany na Mahlera, przybywa do Wenecji i ponownie, kiedy obserwuje młodego Tadzie w hotelu, wreszcie podczas finałowej sceny na plaży. To są już sceny legendarne i też użycie tej muzyki w filmie takie legendarne jest. Ale dlaczego? Ponawiam pytanie i znajduję odpowiedź w tym tekście. Muzyka Mahlera niesie w sobie świat rozpaczy, tragizmu, a zarazem jakiegoś nieuchwytnego blasku. Idealnie oddaje to, co chciałem przekazać obrazem. Mówił w jednym z wywiadów Visconti. I wtórował mu jego konsultant muzyczny. Muzyka wyróżnia to, czego się nie da powiedzieć. To nie jest film o Wenecji, to jest film o śmierci europejskiej duszy i nic nie mówi o niej tak pięknie jak Mahler. Recenzowała Susan Sontag. Muzykę docenili też ci, którzy wartość filmu przeliczają na pieniądze. Po przedpremierowej projekcji jeden z producentów miał zapytać reżysera o nazwisko kompozytora. Gustav Mahler, powinniśmy go natychmiast zatrudnić. Od premiery Śmierci w Wenecji muzyka Mahlera, czytam w kinie, rozbrzmiewała w salach koncertowych setki razy. Także całkiem niedawno w filmie Maestro o Bernsteinie, gdzie Bradley Cooper dyryguje, co prawda inną częścią innej symfonii Mahlera, ale film Maestro promował trailer, który oparty był właśnie na tym słynnym adagietcie. Bardzo wam polecam opowieść o Mahlerze, a ja przechodzę dalej do kompozytorów, bo wśród wymienionych już tych kompozytorów złotej ery Hollywood, wszyscy są ważni. Wkład każdego z nich w kształtujący się język muzyki filmowej jest istotny. Tej muzyki, która wraz z gatunkami tworzy się w latach 30. i ustala pewne reguły. No, nie znaczy to, że one nie będą nigdy łamane, ale jednak. Co mają wspólnego ze sobą ci wszyscy artyści? Powtórzę to raz jeszcze. Większość przyjechała z Europy. Nie wszyscy oczywiście, Alfred Newman nie. Ale większość przyjechała z Europy. Wszyscy byli klasycznie wykształceni, wszyscy byli bardzo wszechstronni. Wszyscy właściwie dyrygowali swoją muzyką. Dzisiaj to się już bardzo różni. Łączyła ich także ten romantyczny duch, romantyczna orkiestracja, użycie motywu i bardzo wyraziste, liczne melodie. Z nich wszystkich wyróżniam Maxa Steinera. No właśnie dlatego, że zyskał ten przydomek ojca muzyki filmowej. Jeśli będziecie w Wiedniu, polecam, bo tam można wciąż podejść pod budynek, w którym on się urodził. Dzisiaj tam jest działający hotel, ale jest też tablica i można się napić drinka w barze Maxa Steinera, wejść ze wszystkich barów w mieście właśnie do tego. Max Steiner, chrześniak Ryszarda Straussa, uczeń Mahlera. Zobaczcie, jak to się wszystko łączy. Wiedeńczyk jako pierwszy sprzeciwił się nakazom umieszczania muzyki tylko na początku i na końcu filmu, bo tak było. Jako pierwszy podniósł rękę i powiedział, muzyka może być w filmie szerzej reprezentowana, muzyka może być pod dialogiem. To on wziął od Wagnera i upowszechnił w muzyce filmowej te idee stosowania motywów, które są podporządkowane postaciom, miejscom, relacjom i wszystkiemu innemu, czemu trzeba było nadać muzyczny kształt. Wypromował granie na klika, czyli taki sposób pozwalający na synchronizację muzyki i obrazu. A jego muzyka do King Konga, to jest bardzo ważny tytuł, rok 33 dla historii muzyki filmowej, uratowała finanse wytwórni RKO Pictures i powiedziała producentom, myślę, że też wyraźnie, iż film bez muzyki będzie działał dużo słabiej. Bez dobrej muzyki oczywiście, ale to już zupełnie inna historia.
The picture that every newspaper and magazine critic is raving about. Hear what the usually hard-boiled review of Time magazine says. Snow White is as exciting as a western, as funny as a haywire comedy. It combines the classic idiom of folklore drama with rollicking comic strip humor. It is an authentic masterpiece. Yeah.
Gone with the Wind has captured the imagination and acclaim of the entire world. The screen has never known a love story to compare with this, when Rhett Butler meets Scarlett O'Hara.
I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman.
Let me alone!
First picture to win 10 Academy Awards. The most honored, the most talked about motion picture in all film history.
Chciałam jeszcze na moment wrócić do Disneya i do tego, jak ważną rolę on, Walt Disney i jego pomysły na produkcję filmów, wymyślanie filmów i muzykę w tych filmach, jak to się wszystko mocno zaznaczyło w historii muzyki filmowej z myszką Miki. Maria Wilczok-Krupa w swojej książce pisze o tym, że to już nawet nie tylko te melodie, które do dzisiaj pamiętamy i śpiewamy, że to już nie tylko te postacie tak charakterystyczne i zapamiętane, ale także dużo rewolucyjnych zabiegów, przede wszystkim dźwiękowych. Mamy rok 1928, powstaje krótkometrażowy film z myszką Miki, parowiec Willy. Pierwszy film wyprodukowany w nowej technologii dźwiękowej. Partytura powstawała wewnątrz studia równolegle z planszami animacyjnymi. Została pozbawiona odgłosów natury i dźwięków pochodzących bezpośrednio z kadru na rzecz muzyki przejmującej cechy postaci widocznych na planie. Żadna odmiana filmu nie skorzystała na rewolucji dźwiękowej tak szybko i tak mądrze jak animacja. Dźwięk w filmach Disneya nie był tylko odtworzoną z płyty ilustracją fabuły, odgrywał też ważną rolę dramaturgiczną, także jeśli chodzi o słynne sceny komediowe. I jeszcze jeden cytat z książki Marysi. Na przełomie lat 30. i 40. Disney robi jeszcze jeden krok w stronę światowego kina. Dotychczasowy film dźwiękowy oparty był na technologii monofonicznej. Głośnik, z którego wydobywał się dźwięk, umieszczano za ekranem. W połowie trzeciej dekady XX wieku pojawiły się pierwsze próby wprowadzenia techniki stereo do kin i to właśnie Walt Disney jako pierwszy użył nowej technologii z pełnym powodzeniem. W Fantazji trzecim z kolei po Królewnie Śnieżce i Pinokiu pełnometrażowym filmie rysunkowym. No a z czasów Disneya dopowiem jeszcze tylko tyle, że pewne elementy języka muzycznego tak mocno weszły nie tylko do kultury popularnej, ale też do naszego języka, że do dzisiaj, w roku 2025, kiedy ktoś chce zażartować sobie filmowo-muzycznie z pewnej idei pracoholizmu, powie albo zaśpiewa hej ho, do pracy by się szło. To wszystko z tamtych czasów, to wszystko ze złotej ery, nie ma chyba wątpliwości, jak ważna, choć też miejscami bardzo dramatyczna i trudna dla artystów była to ta część historii kinematografii. A może kilka tytułów filmowych teraz? Przeminęło z wiatrem, rok 1939. Max Steiner komponuje muzykę do tego filmu i korzysta też bardzo mocno, tu się odnoszę do tych cytatów, z bogactwa i z w ogóle muzyki amerykańskiej, którą w filmie w swojej ścieżce cytuję. Casablanca, rok 1942, ponownie Max Steiner i uwaga, Max Steiner idący po nim, zrobi to wielu, wielu innych kompozytorów, na pierwszy filmowo-muzyczny kompromis, czyli używa, zgadza się na użycie w filmie piosenki i także w swojej ścieżce As Time Goes By, bo nie można już tego nagrania ze sceną, z tą piosenką poprawić, nie można już napisać piosenki, jak mówił Steiner, lepszej, więc i ją cytuję w swojej ścieżce. Deszczowa piosenka, rok 1952, film opowiadający o tym zderzeniu kina niemego i dźwiękowego i tu przy tej okazji wspomnę chyba pierwszą taką parę wielkiej filmowej amerykańskiej piosenki Nacio, to Ignacio Herb Brown i Arthur Freed. Wielka para, której zawdzięczamy nie tylko Singing in the Rain. Arthur Freed pracował także jako producent, jako autor słów nad innymi filmami. Wśród wielu tytułów w jego filmografii jest też Czarnoksiężnik z Oz. I może jeszcze z tej drugiej, kończącej złotą erę połowy lat 50. Zawrót głowy, czyli Bernard Herrmann dla Alfreda Hitchcocka i właściwie wierne odpowiedź taka wierna na to, co się dzieje na ekranie i na to, co się dzieje w tej stronie wizualnej, właśnie w muzyce. Wspaniała ścieżka Bernarda Herrmanna, wielokrotnie analizowana. Tak można też odpowiedzieć reżyserowi, producentom na to, co proponują, skomentować to muzycznie, ponieważ Hitchcock, przypomnę, w tym filmie, który jest dramatyczną, miłosną historią i trzymającym w napięciu, takim thrillerem, Hitchcock pokazuje nam historię policjanta, który zmaga się z zawrotami głowy, z halucynacjami, a Bernard Herrmann robi to samo w muzyce. Ze Złotą Erą kojarzy się jeszcze pewien Złoty Rycerz, najsłynniejsza filmowa statuetka na świecie, czyli Oscar. Oscary za muzykę, nagrody za muzykę, te akademickie, przyznawane są w Ameryce od 1935 roku. To jest historia dość skomplikowana, bo nie od początku było tak, że to kompozytor dostawał Oscara za muzykę. No to właśnie wracam do tej zależności od producenta i do tego poddania się producentowi. To wytwórnie otrzymywały pierwsze Oscary za muzykę właśnie. To się zmieniło dopiero pod koniec lat 30. Chciałabym tu jeszcze wrócić pamięcią do pewnego koncertu, na którym byłam wiosną w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Siedziałam i uśmiechałam się przez cały koncert. Koncert nosił tytuł Korngold w Hollywood, od nazwiska jednego z najważniejszych kompozytorów Złotej Ery, czyli tego czasu, w którym muzyka filmowa właśnie ukształtowała swoją tożsamość. Ale ten Korngold w Hollywood miał wiele znaczeń, podkreślał zawód kompozytora filmowego w kontekście pochodzenia właśnie w muzyce klasycznej i pochodzenia też twórców. Opowiadał ten koncert nam o tej drodze z Europy do Stanów Zjednoczonych i o wielkim powrocie tej muzyki romantycznej w latach, pod koniec lat 70. W programie Ben Hur, Miklosza Roży, Przeminęło z wiatrem, Maxa Steinera, więc jak widzicie, taka mozaika pod tym hasłem Korngold. Ale najmocniej mnie wzruszyła właśnie muzyka Korngolda do filmu King's Row, rok 1942, która wywołała konsternację na widowni, bo ludzie zaczęli patrzeć nerwowo w program i pytać sami siebie, czy słyszymy właśnie Gwiezdne Wojny? A jeśli nie, to dlaczego je słyszymy? Nie ma ich w programie. O co chodzi? No, to jest taka piękna tajemnica właśnie tej muzyki z tamtych czasów i tego, jak ona rozbrzmiewa w kinie aż do dzisiaj. Słyszałam po raz pierwszy tę muzykę na żywo, a tak, pomiędzy Korngoldem a Williamsem jest most i o tym powiem w kolejnych odcinkach. Na pewno, ale jeśli chcecie sobie sprawdzić jakąś taką niespodziankę i odrobić małe zadanie domowe, które zadam po tym odcinku podcastu, to polecam. King's Row, Erich Wolfgang Korngold. Zacznijcie od samego początku, od fanfary. Wszystko potem się wam pięknie ułoży w głowie. Nie będzie wątpliwości, dlaczego dla Johna Williamsa, wprowadzającego ponownie styl romantyczny w współczesnym kinie, właśnie muzyka Korngolda była takim ważnym punktem odniesienia. I jeszcze Korngold, bo muszę wspomnieć o tym pierwszym Oscarze dla kompozytora właśnie, Przygody Robin Hooda. To za ten film, rok 1938, to właśnie za ten film po raz pierwszy kompozytor, a nie wytwórnia, otrzymał Oscara i był to Erich Wolfgang Korngold. Pod koniec lat 50. wszystko, znowu w historii kina, zaczyna się zmieniać. Ten styl romantyczny przestaje być już tym obowiązującym, pożądanym. Kino chce czegoś nowego. Ci, tu cudzysłów, starzy kompozytorzy, ci kompozytorzy Złotej Ery, właśnie ci Europejczycy w duchu i z pochodzenia, romantycy, są zaskoczeni. Niektórzy są źli. Bernard Herrmann występuje z szeregów Amerykańskiej Akademii Filmowej. Korngold przestaje pracować dla kina. Idzie nowe. Znowu idzie nowe, ale o tym innym razem w trzeciej części historii muzyki w filmie. Jeśli słuchasz podcastu Score and the City i masz z tego przyjemność, to będę bardzo wdzięczna za polecanie odcinków całego podcastu bliskim przyjaciołom, znajomym. Jeśli uważasz, że to może być początek pięknej przyjaźni, to proszę, poeksploruj te ponad 150 odcinków, które teraz pod hasłem Score and the City w sieci bezpłatnie do słuchania jest. A jeśli jeszcze coś możesz, słuchaczu, słuchaczko, dla mnie zrobić, to bardzo proszę o to, aby ocenić podcast w serwisie Spotify, iTunes, bo to jest ważne dla podcastowego życia. A na koniec chciałabym jeszcze polecić kilka wcześniejszych moich odcinków, które są bardzo mocno związane z tematem tego odcinka. Nie robiłam tego w trakcie opowiadania, bo nie chciałam, żebyśmy się tutaj wszyscy pogubili, a mam dosyć konkretne wskazówki. I tak, bardzo Wam polecam odcinek 19 o Maxie Steinerze. Oczywiście, Wiedeńczyku w Hollywood, o człowieku, który grał w karty na pieniądze, kochał się w każdej aktorce, z każdego filmu, przy którym pracował nieszczęśliwie. Niezwykła postać. Posłuchajcie o nim koniecznie. W odcinku 25 jest opowieść o Bernardzie Hermanie, jak o nim mówiono, najbardziej nielubianym człowieku w Hollywood. W tym odcinku opowieść o tym, dlaczego. A dzisiaj, jak nagrywam ten, to Bernard Herman świętowałby urodziny, więc Benny, wszystkiego najlepszego. 39 odcinek to jest moja rozmowa z Kubą Stankiewiczem o Wiktorze Youngu i o jego polskich śladach z Warszawy, z Mławy. Niezwykła historia. Odcinek 58 to jest opowieść o pierwszym polskim nominowanym do Oscara kompozytorze z Łodzi, o Aleksandrze Tansmanie. Kompletnie zapomniana karta. Odcinek 105 jest o Disneyu i o tym, dlaczego był tak ważny dla historii muzyki w filmie. W odcinku 118 opowiadam o nagrodach i o tym, dlaczego czasem wciąż jeszcze nie potrafimy ich mądrze przyznać, jeśli chodzi o muzykę filmową. I najbardziej polecam Wam odcinek 151 z muzykolożką Beatą Bolesławską-Lewandowską. Rozmawiam o romantycznej historii muzyki filmowej, o tym, skąd się wzięły motywy przewodnie, co zrobił w kinie Wagner, który dla kina przecież nigdy nie pracował i jak to się wszystko ze światem klasycznym łączy. A na dzisiaj bardzo dziękuję i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce w kolejnym odcinku. Uściski, papa.